Wracamy do debaty. Dziś rozmawiamy o schorzeniach kręgosłupa, a w naszym studio pan dr Sławomir Barszcz, neurochirurg, oraz pan dr Paweł Michalski, ortopeda. Obaj panowie zajmują się schorzeniami kręgosłupa. Mówiliśmy przed chwilą o głównych przyczynach dolegliwości kręgosłupa u dorosłych. Wspominaliśmy też o tym, panie doktorze, że zbyt szybka pionizacja, zbyt szybkie sadzanie noworodków, niemowląt nie służy kręgosłupom w przyszłości. Jakie są jeszcze inne przyczyny późniejszych dolegliwości kręgosłupa wśród dzieci?
Ja może jeszcze krótko w nawiązaniu do tej naszej wcześniejszej rozmowy odnośnie palenia papierosów, to co wspomniał pan dr Barszcz. Uważa się obecnie, że ryzyko tak zwanej pseudoartrozy, czyli braku wzrostu kostnego po zabiegach kręgosłupowych u palaczy jest mniej więcej 50-krotnie wyższe niż u przeciętnej w populacji. Stąd to również jest czynnik, dlaczego nie warto palić.
W miarę postępu nauk medycznych okazuje się, że palenie papierosów wywołuje i prowadzi do niezwykłej ilości różnych problemów zdrowotnych. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze papierosy są kupowane, Boże, dlaczego są produkowane. Nie mam wątpliwości, dlaczego ludzie je kupują, skoro to prawdziwy problem zdrowotny.
Może nie wierzą w ich szkodliwość, a pewnie jakaś przyjemność i możliwość skupienia się na jakiejś czynności dodatkowej. Może to jest rozwiązanie.
Wobec tego my zachęcamy nie tylko do wiary, ale do ugruntowanej wiedzy na temat wpływu papierosów. Proszę sięgnąć do internetu. Tam można znaleźć bardzo dużo informacji i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy postanowią dzisiaj rzucić palenie. A my wracamy do kręgosłupów. Jakie są te główne powody problemów z kręgosłupami u dzieci?
Poza tym okresem niemowlęcym, o którym mówiliśmy, to przejdźmy trochę dalej, czyli do okresu przedszkolnego, a później szkolnego. Okres przedszkolny to ten główny problem, gdzie można by zwrócić na ograniczoną aktywność dzieci w przedszkolu, jednocześnie zajęcia w pozycji siedzącej, w niewłaściwie dopasowanych stolikach, krzesłach. To jest ten czynnik, który powoduje niewłaściwe ustawianie się kręgosłupa i tak naprawdę niewłaściwy jego rozwój. To nie jest również tak, że zalecenie dzieciom prostego siedzenia i tak jak ja pamiętam ze swojego wczesnego okresu dziecięcego, kiedy zmuszano nas do siedzenia dość długiego na krześle z wyprostowanymi plecami czy wkładania kija za ręce, za plecami, to nie są najlepsze pomysły na to, żeby ten kręgosłup właściwie funkcjonował. Tak naprawdę przyjmowanie w miarę swobodnej pozycji i postawy i kręgosłupa zapewnia to najlepsze jego funkcjonowanie. Stąd w mojej ocenie aktywność rekreacyjna w tym wczesnym okresie dziecięcym to jest bardzo dobry pomysł. Dalej, jeżeli przejdziemy do okresu szkolnego, to również aktywność fizyczna w ramach zajęć WF-u i tu takie bardzo ciekawe badania wskazujące na to, że tak naprawdę 11-latkowie, co czwarty chłopiec, a co piąta dziewczynka wykazuje wymaganą i udowodnioną skuteczność zajęć fizycznych w postaci 1 godziny dziennie, czyli jest bardzo mało aktywnych dzieci. Teraz głównie dzieci spędzają czas przed internetem, przed telewizorem, co niestety nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi ogólnemu, ale również sprzyja niestety wszelkiego rodzaju schorzeniom kręgosłupa.
Mało tego, oprócz tego, co pan doktor mówi, wielu nauczycieli WF-u skarży się, że od lat trwa epidemia zwolnień lekarskich uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
Tak, to prawda. Może to wynika z tego, że niechęć do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej u dzieci jest wysoka, ale ja jednocześnie zwróciłbym uwagę na odwrotną sytuację. Coraz częściej są szkoły sportowe, w ramach których dzieci zmuszane są do nadmiernego wysiłku fizycznego i to nie jest tak, że ten sport jest naprawdę pełnym zdrowiem, bo potwierdzam skuteczność i pozytywne działanie rekreacyjnego uprawiania sportu, natomiast wyczyn w młodym wieku skutkuje w przyszłości różnego rodzaju problemami.
No jak w życiu, żadne skrajności nie są pożądane.
Tak, dokładnie o to chodzi.
W międzyczasie dostaliśmy kilka SMS-ów. Chciałbym do pana doktora Barszcza zwrócić się, cytując dwa spośród nich. Teraz: jestem kierowcą tira, mam kłopoty z kręgosłupem szyjnym. Czy mogę stosować jakieś ćwiczenia podczas jazdy? I drugi SMS: witam, zawodowo jeżdżę 20 lat. Mam pieczenie między łopatkami, po dłuższym czasie nie mogę obrócić głową. Czy to powód do niepokoju? Pozdrawiam.
No, niewątpliwie tak. Ten pierwszy SMS dotyczy możliwości stosowania pewnej profilaktyki, autoprofilaktyki narastania pewnych dolegliwości związanych z kręgosłupem. Jeżeli chodzi o zawodowych kierowców, tak, tych ludzi, którzy rzeczywiście spędzają bardzo dużą ilość czasu w wymuszonej pozycji i narażeni są na dodatkowe obciążenia związane z prowadzeniem tak ciężkich pojazdów, no, tu profilaktyka jest rzeczywiście trudna. Jest to grupa szczególnie narażona na przyspieszone i dosyć duże zmiany zwyrodnieniowe dotyczące kręgosłupa. I tu nawet po myślnie przeprowadzonym leczeniu, jeżeli takie jest konieczne, powrót do pracy jest też z reguły bardzo trudny. Jeżeli chodzi o te ćwiczenia i autoprofilaktykę, niewątpliwie tak. I tu mi się wydaje, że trudno wymyślić coś bardzo odkrywczego. Natomiast w każdym programie dotyczącym motoryzacji oraz w czasopismach podkreśla się rolę odpoczynku po pewnych odcinkach przejechanych, po pewnym odcinku przejechanej drogi. I tu mi się wydaje, że zmiana pozycji ciała, te 10-15 minut przerwy po każdych 200 kilometrach czy po dwóch godzinach jazdy ma kluczowe znaczenie. Wydaje się, że ma większe znaczenie niż stosowanie jakichś ćwiczeń w trakcie jazdy, które mogłyby rozpraszać uwagę kierowcy.
Czyli nie polecamy ćwiczeń w trakcie jazdy, natomiast co pewien czas przerwa jest mile widziana i zmiana pozycji kręgosłupa. Zresztą, o ile się nie mylę, to właśnie pozycją najbardziej obciążającą dla kręgosłupa jest pozycja siedząca.
Tak, to prawda. Nawiązując do wczesnych lat 80. i badań Nachemsona, takiego szwedzkiego badacza, ortopedy, chirurga kręgosłupa, on przeprowadził taką serię badań oceniających obciążenie kręgosłupa na wysokości trzeciego krączka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym. I okazało się, że 70-kilogramowy człowiek w pozycji siedzącej ma mniej więcej dwukrotnie wyższe obciążenie tego krążka niż w pozycji stojącej. Ale to jeszcze nic, bo pochylenie się i próba podniesienia obciążnika 10-kilogramowego daje 6-7-krotne większe obciążenia tego krążka.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o kręgosłupie i zajmiemy się tym, jak prawidłowo dbać, jak troszczyć się o kręgosłup.